Nasze studium Księgi proroka Daniela doprowadza nas do piątego rozdziału. Piątego rozdziału, który ze względu na historię, która jest w nim opisana, czasami może nawet nieświadomie jest znany ludziom, którzy w ogóle nie czytają Pisma Świętego. A wielu z nas słyszało takie określenie uczta Baltazara jako pewien synonim czegoś bardzo wystawnego, czegoś bardzo hucznego, czegoś niby zabawnego, ale czegoś, co w konsekwencji przynosi gorzkie owoce. Kolejny rozdział Pisma Świętego, który w wyraźny sposób zahacza o historię, którą możemy znaleźć w pozabiblijnych źródłach. A kiedy byliśmy na wycieczce w Berrien Springs, widzieliśmy między innymi kopię słynnego cylindru króla Nabonida, którego oryginał znajduje się w brytyjskim muzeum, cylindru, na którym po raz pierwszy w XIX wieku odczytano spoza biblijnego źródła imię babilońskiego króla Belsazar albo Belszasar. Przez wiele lat krytycy Pisma Świętego, a w szczególności Księgi Daniela, święcili swoje triumfy, wyśmiewając treść tej księgi, twierdząc, że nie została ona napisana w VI wieku przed narodzeniem Jezusa, ponieważ gdyby tak było, jej autor wiedziałby doskonale, że ostatnim królem Babilonu, który jest opisany właśnie w V rozdziale, wcale nie był Belsazar albo Belszasar, ale był Nabonid. I dopiero w XIX wieku wydobyta spod gruzów Babilonu cylindryczna kronika zapisana pismem klinowym potwierdziła informację, która przez 2500 lat znajdowała się w tej księdze. Nabonid był ostatnim królem Babilonu, ale tak naprawdę w jego imieniu rządził jego syn Belsazar. Nabonid po wstąpieniu na tron, niezainteresowany polityką, rządzeniem, usunął się do innej miejscowości, gdzie zajmował się sztuką, innymi rzeczami. Natomiast politykę, rządzenie państwem zostawił swojemu królowi Belsazarowi. Historia, którą czytamy, wydarzyła się w około 65 lat po historii zapisanej w pierwszym rozdziale Księgi proroka Daniela. Pierwszy rozdział Księgi proroka Daniela to rok 605 przed narodzeniem Jezusa Chrystusa, kiedy Nebukadnezar, twórca neobabilońskiej potęgi, atakuje Izrael, atakuje Judeę, zdobywa Jerozolimę, zabiera niewolników. Wtedy właśnie zabrane jest również Daniel. Po 65 latach jednak historia Babilonu, który został we wcześniejszych rozdziałach przedstawiony jako złota głowa, dobiega końca. Jest to koniec wcale niechwalebny. Jest to koniec smutny. Jest to koniec, można by było powiedzieć, żałosny. Historia piątego rozdziału rozpoczyna się od tego, że król Belsazar postanowił wyprawić ucztę dla tysięcy swoich dostojników. I przed swoimi dworzanami popisywał się tym, ile potrafi wypić. Ale stało się coś jeszcze w czasie tej uczty. Król, być może w jakimś swoim pijackim zwidzie, stwierdził, że można zrobić coś jeszcze, żeby goście jeszcze lepiej się bawili. I wpadł na pomysł, aby do bankietowej sali, gdzie znajdowali się jego dworzanie, żony dworzan, przynieść naczynia, które Nebukadnezar zabrał ze świątyni Boga Jahwe i po przywiezieniu ich do Babilonu umieścił je w skarbcu swojego Boga, Boga Belmarduka. Belsazar wpadł na pomysł, że kiedy te naczynia leżą w skarbcu, to nie ma z nich właściwie żadnego pożytku. Trzeba je przynieść tutaj, pokazać wszystkim i zhańbić publicznie Boga Izraelskiego. pijąc z tych naczyń przeznaczonych do zupełnie innego celu, wino, i chwaląc swoich bogów, które były wykonane z kamienia, drewna, złota, innych metali. I król tak zrobił. Historia ta jest o tyle jeszcze dziwna i zastanawiająca, że z Biblii i z źródeł pozabiblijnych wiemy, że w czasie, kiedy król bawi się na zamku ze swoimi dworzanami, poza murami Babilonu stacjonują wojska Medów i Persów, które nadciągnęły po to, żeby zdobyć Babilon. Król ma stan wojenny, ale zamiast robić inspekcję swojego wojska na murach, bawi się, upija się, pozwala sobie na to, aby on, być może nawet oficerowie jego armii, w czasie, kiedy za murami jest wróg, byli pod wpływem alkoholu. Żaden mądry władca nie pozwoliłby sobie na coś takiego. Ale było coś, co spowodowało, że król Belsazar pozwolił sobie na tak nierozsądne czyny. Było to jego poczucie bezpieczeństwa. Król Belsazar był święcie przekonany, że jeżeli Persowie chcą się bawić w wojenkę, to niech się bawią, nie będziemy im bronić. Ale my mamy tutaj lepsze rzeczy do roboty. Król czuł się bardzo bezpieczny za murami Babilonu. Choć niektóre informacje na temat potęgi Babilonu, potęgi miasta Babilon, były nieco przesadzone, odkrycie rzeczywistych murów Babilonu daje nam zrozumienie, że rzeczywiście było to potężne miasto. Mury Babilonu były większe niż mury jakiegokolwiek starożytnego miasta, niż mury Niniwy, niż mury Rzymu. Rzeczywiście było to ogromne, wspaniale ufortyfikowane miasto. Król czuł się bezpieczny. Czuł się bezpieczny z jeszcze jednego powodu. Ponieważ Babilon ochraniały nie tylko mury, i to nie jeden rząd murów, ale była rzeka. Była rzeka, która nie tylko płynęła przez miasto i dostarczała wody, a Babilończycy dzięki temu mogli uprawiać żywność wewnątrz miasta, w związku z tym nie za bardzo przejmowali się wrogiem, który stacjonuje poza murami miasta. Zupełnie inna sytuacja niż na przykład miała miejsce w VIII wieku przed narodzeniem Chrystusa przy oblężeniu Samarii, w której głód był tak wielki, że ludzie kupowali celem konsumpcji gołębi nawóz i byli gotowi do tego, żeby zjadać własne dzieci. Ale nie w Babilonie. Król Babilonu czuje się zupełnie bezpieczny, lekceważy wroga, który jest poza murami miasta. Rzeka, która płynie przez miasto, otacza również mury z zewnątrz, dodatkowa bariera do pokonania. Pismo Święte mówi, że kiedy król być może najlepiej się bawił ze swoimi dworzanami, na ścianie zaczął pojawiać się napis pisany jakąś niewidzialną dłonią. Król zapomina o tym, że jeszcze przed chwilą był bohaterem, który nie bał się Persów za murami miasta. Zaczyna się trząść dosłownie jak galareta. Krzyczy, aby natychmiast przyprowadzono przed jego oblicze największych mędrców jego królestwa. Znowu pojawia się podobna historia jak za czasów Nebukadnezara, kiedy król Nebukadnezar wzywa mędrców, magów, wróżbitów, Chaldejczyków, a oni nie są w stanie zaradzić problemowi króla. Król w siódmym wierszu, zwróćmy uwagę na ten siódmy wiersz, wypowiada również pewną znamienną obietnicę, która dobitnie świadczy o, o historycznej dokładności Pisma Świętego w tym piątym rozdziale. I zawołał król z całej siły, aby wprowadzono wróżbitów, chaldejczyków i astrologów. Wtedy król odezwał się i rzekł do mędrców babilońskich: ktokolwiek przeczyta to pismo i poda mi jego wykład, ten będzie ubrany w purpurę, otrzyma złoty łańcuch na szyję i będzie rządził jako trzeci w moim królestwie. Jako trzeci w moim królestwie. Wspominaliśmy już o tym fragmencie, kiedy rozpoczynaliśmy studium Księgi Daniela, kiedy mówiliśmy o ich historyczności. Dlaczego Belsazar nie jest tak hojny, jak chociażby król Herod, przed którym tańczy córka jego żony i który również w pijanym zwidzie mówi: o, choćbyś i o połowę królestwa prosiła, dam ci, proś, o co chcesz, nawet połowa królestwa będzie twoja. Król Belsazar mówi, będzie jako trzeci rządził w królestwie. Dzisiaj, w XXI wieku, lata po odkryciu glinianej kroniki Nabonida, wiemy, że król wyraża dokładnie to, co było rzeczywistością jego rządu. Nabonid był w dalszym ciągu pierwszym władcą. Chociaż nie był w Babilonie, chociaż nie siedział na tronie, nie przestał być królem. Jego syn Belsazar jest koregentem, współrządzącym w jego imieniu. Jedyne, co Belsazar ma do zaoferowania, to szaty, łańcuch i trzecie miejsce w Królestwie Babilońskim. Prawda, której ludzie czytający Biblię i ufający tej księdze musieli ufać na wiarę do XIX wieku. Dzisiaj mamy i zapis biblijny, i pozabiblijne świadectwo, które sądzi, które świadczy o tym, że Biblia jest dokładna również w swoich historycznych opisach. Księga Daniela prowadzi nas przez historię mówiącą o tym, w jaki sposób Bóg postępuje z Babilonem. Pierwszy rozdział Księgi Daniela i drugi rozdział Księgi Daniela mówi o tym, że mądrość, którą Bóg dał swoim sługom, była większa niż mądrość wszystkich magów babilońskich. Rozdział trzeci mówił o tym, że Bóg był potężniejszy niż król, któremu wydawało się, że ma w swojej garści życie ludzi, którzy stoją przed nim. Tylko tak mu się wydawało. Bóg był ponad tym. W czwartym rozdziale król dowiedział się o tym, że chociaż jest potężnym władcą, jest władca, który jest ponad wszystkimi władcami. I w czwartym rozdziale, w piątym rozdziale mamy kolejną historię, w której zawiedli wszyscy madzy babilońscy. I w której to historii odzywa się królowa matka, która mówi takie słowa. Czytajmy od wiersza 10. Na skutek słów króla i jego dostojników weszła królowa matka do sali biesiadnej i odezwawszy się królowa matka rzekła tak: królu, żyj na wieki. Niech cię nie trwożą twoje myśli i niech się nie zmienia barwa twojej twarzy. Jest mąż w twoim królestwie, na którym spoczywa duch świętych bogów. W dniach twojego ojca znajdowano u niego oświecenie, rozum, mądrość, jak mądrość bogów. Król Nebukadnezar, twój ojciec, ustanowił go przełożonym nad wróżbitami, czarownikami, chaldejczykami, astrologami, dlatego iż Daniel miał nadzwyczajnego ducha, wiedzę i rozum do wykładania snów, do rozwiązywania zagadek, do wyświetlania tajemnic. Król nazwał go Belsazarem. Niech więc wezwą teraz Daniela i niech poda wykład. Gdy przeprowadzono Daniela przez króla, król odezwał się i rzekł do Daniela: czy to ty jesteś Danielem z wygnańców judzkich, którego przyprowadził mój ojciec, król, z ziemi judzkiej? Słyszałem o tobie, że jest w tobie duch bogów i że masz oświecenie i rozum i nadzwyczajną mądrość. Otóż przyprowadzono mnie mędrców i wróżbitów, aby mi odczytali to pismo i wyłożyli mi jego znaczenie, lecz oni nie umieli wyłożyć mi tego słowa. Lecz słyszałem o Tobie, że umiesz podać wykład i rozwiązywać zagadki. Jeżeli więc umiesz odczytać Pismo i wyłożyć mi jego znaczenie, będziesz obleczony w purpurę, złoty łańcuch włożą na Twoją szyję i jako trzeci będziesz panował w królestwie. Daniel odpowiedział i rzekł wobec króla: Twoje dary niech pozostaną przy Tobie, a Twoje upominki daj komu innemu. Lecz Pismo odczytam królowi i wyłożę mu je. Daniel wiedział, że to, co król oferuje, nie ma żadnego znaczenia. Jeżeli chcesz kogoś obdarować, to wybierz królu kogoś innego na ten złoty łańcuch, na tą szatę, na trzecie miejsce w królestwie. To jest i tak ostatnia noc Babilonu. Daniel wiedział, że są to tylko godziny. W 51 rozdziale Księgi Jeremiasza, przepraszam, wrócimy za chwilę do Księgi Daniela, ale otwórzmy 51 rozdział Księgi Jeremiasza i tam popatrzmy na wiersz 9. Bóg słowami swojego proroka mówi tak: leczyliśmy Babilon, ale nie dało się go uleczyć. Zostawcie go. Chodźmy każdy do swojego kraju, gdyż jego sąd niebios sięga i wznosi się aż do błoków. 50 rozdział Księgi Jeremiasza, wiersz 9. Bóg mówi: leczyliśmy Babilon. Judejczycy musieli pójść do Babilonu ze względu na swoją niewierność w swoim kraju. Ale Pan Bóg chciał wykorzystać tę sytuację, aby światło Jego prawdy z was świeciło również w Babilonie. Przez takich jak Daniel, przez takich jak Szadrach, Meszach i Abednego, przez ludzi, którzy mieli odwagę, aby nie zginać swoich kolan tam, gdzie wszyscy je zginali. Bóg mówi: leczyliśmy Babilon, ale nie dało się go uleczyć. 45 rozdział Księgi proroka Izajasza. Księgi, która krytykowana była i jest przez krytyków, między innymi na ten zapis. Ponad 100 lat wcześniej przepowiedziała, co się stanie w ostatnią noc Babilonu. Chwała Bogu niech będzie za to, że w 49 roku, kiedy odkryto różne zwoje Starego Testamentu w Qumran nad Morzem Martwym, znaleziono również zwój księgi proroka Izajasza. Zwój, który jak gdyby świadczy o integralności tej księgi i o jej starożytnym pochodzeniu. W 45 rozdziale, wierszu 1 czytamy tak: tak rzekł Pan do swojego pomazańca, albo inaczej Mesjasza, Cyrusa. Prorok Izajasz pisze tutaj o konkretnej postaci, o królu Cyrusie, który został przez Boga wysłany właśnie do Babilonu i Bóg nazywa go swoim pomazańcem, swoim Mesjaszem. Doczytajmy ten wiersz do końca i powiemy, dlaczego Bóg posługuje się takim terminem. Cyrusa, którego ująłem za prawicę, aby przed nim zdeptać narody i odpiąć pas na biodrach królów, aby przed nim otworzyć podwoje i aby bramy nie były zamknięte. W czasie, kiedy król Belsazar ze swoimi dostojnikami pije kolejne porcje z wina, z naczyń przyniesionych ze skarbca, naczyń, które pochodziły ze świątyni, Persowie nie śpią. Persowie po cichu wykonują swoją pracę. Persowie budują tamę na rzece Eufrat i kierują bieg rzeki do starego koryta. Przez ten fakt rzeka, która płynie przez miasto i rzeka, która otacza miasto, zaczyna tracić swój poziom. Ale dodatkowo jeszcze Babilon zabezpieczony był w miejscu, w którym rzeka wpływała do miasta i wypływała z miasta specjalną zabezpieczającą kratą, zaporą. Ale tak się stało, że tamtej nocy ta zapora nie była opuszczona. Kiedy król balował, wojska weszły osuszonym korytem rzeki do miasta i jeszcze tamtej nocy zakończyły historię Babilonu. Ale około 150 lat wcześniej Bóg słowami proroka Izajasza powiedział, że ja wybiorę kogoś, będzie to mój pomazaniec, mój naznaczony sługa, Cyrus, który pójdzie, aby wykonać moją pracę. Zanim będziemy kontynuowali tę myśl, chciałabym jeszcze zwrócić uwagę na postać króla Belsazara i na to, co z tej historii możemy się nauczyć. W pierwszym rozdziale czytaliśmy o tym, że Nebukadnezar zdobył Jerozolimę, zburzył świątynię i zabrał naczynia z świątyni Bożej, zaniósł je do Babilonu, wniósł do skarbca swojego Boga. Pytanie, dlaczego Pan Bóg przykłada inną miarę do Nebukadnezara, którego prowadzi przez kilkadziesiąt lat, przez różne doświadczenia? Dlaczego Nebukadnezar robi jedną głupią rzecz i Pan Bóg momentalnie wykonuje swój wyrok? Dlaczego Pan Bóg działa w taki sposób? Dlaczego ma cierpliwość przez kilkadziesiąt lat do kogoś, kto sprowadził te naczynia? Natomiast Belsazar, który bierze te naczynia ze skarbca i używa je do pijackiego bankietu, bałwochwalczego bankietu, jest ukarany natychmiast. Myślę, że jest to ta część Księgi Daniela i tego piątego rozdziału, którą powinniśmy potraktować w szczególnie praktyczny sposób. Popatrzmy na to, co mówi Daniel. Daniel opisuje historię Nebukadnezara, tego, w jaki sposób Bóg prowadził przodka Belsazara. Ale kiedy dochodzi do postaci Belsazara, mówi tak. Wiersz 22 w piątym rozdziale. A ty, jego synu Belsazarze, nie uniżyłeś swojego serca, chociaż co? Chociaż to wszystko wiedziałeś. Czy Bóg traktuje wszystkich ludzi jednakowo w swoim osądzie? I tak? I nie. Pan Bóg miał najwyraźniej inną miarę cierpliwości do pogańskiego Nebukadnezara, który nie miał wcześniej żadnego świadectwa. Ale miał inną miarę swojej cierpliwości do Belsazara, który prawdopodobnie od dziecka słyszał historie, które przytrafiły się poprzednim władcom Babilonu i nie wziął ich do swojego serca. W liście apostoła Pawła do Rzymian w drugim rozdziale, apostoł Paweł, wprowadzając do poważnych zagadnień dotyczących zbawienia, łaski, usprawiedliwienia, zakonu, dochodzi do miejsca opisanego w wierszach od 1 do 6. Nie ma przeto usprawiedliwienia dla ciebie, kimkolwiek jesteś, człowiecze, który sądzisz, albowiem sądząc drugiego, siebie samego potępiasz. Ponieważ ty, sędzia, czynisz to samo. Bo wiemy, że sąd Boży słusznie spada na tych, którzy takie rzeczy czynią. Czy mniemasz, człowiecze, który osądzasz tych, co takie rzeczy czynią, a sam je czynisz, że ujdziesz sądu Bożego? Albo może lekceważysz bogactwo Jego dobroci, cierpliwości, pobłażliwości, nie zważając na to, że dobroć Boża do upamiętania cię prowadzi, Ty jednak przez zatwardziałość swoją i nieskruszone serce gromadzisz sobie gniew na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Boga. O czym apostoł Paweł pisze? Apostoł Paweł, kierując ten list do ludzi, którzy pochodzą z pogan i do ludzi, którzy pochodzą z narodu izraelskiego, mówi, no tak, wy, którzy jesteście Izraelitami, uważacie, że macie większe przywileje. Tak, macie też większe obowiązki. Ponieważ Pan Bóg objawił wam prawdę nie tylko po to, żebyście mówili, my mamy prawdę, ale po to, żebyście swoim życiem świadczyli o tym, że żyjecie zgodnie z tą prawdą. Kiedy czytamy Pismo Święte, zauważymy, że Pan Bóg stosuje coś takiego jak miara odpowiedzialności stosowna do miary świadomości. Nie wiem, czy pamiętacie tę historię, kiedy Pan Jezus uzdrowił tego człowieka chorego niewinomego od urodzenia. Oczywiście to uzdrowienie wiązało się z imieniem Pana Jezusa i wzbudziło w związku z tym kontrowersje przywódców żydowskich. Kiedy ten człowiek zaświadczył o tym, że to Jezus Chrystus uzdrowił, otworzył jego oczy, ci ludzie powiedzieli, to Bóg się uzdrowił, nie tamten człowiek. Ale ciekawa rozmowa wywiązuje się pomiędzy przywódcami żydowskimi a Jezusem Chrystusem na koniec tej historii, zapisanej w 9 rozdziale Ewangelii Jana i tam wiersz 39 i dalej. I rzekł Jezus, przyszedłem na ten świat na sąd, aby ci, którzy nie widzą, widzieli, a ci, którzy widzą, stali się ślepymi. A gdy to usłyszeli faryzeusze, którzy z nim byli, rzekli mu, czy i my ślepi jesteśmy? Rzekł im Jezus, i teraz posłuchajmy uważnie. Gdybyście byli ślepi, nie mielibyście grzechu. A że teraz mówicie, widzimy, przeto pozostajecie w grzechu. Co Pan Jezus ma na myśli? Pan Jezus mówi, gdybyście nie mieli możliwości poznania, gdybyście nie mieli możliwości zaświadczenia własnymi oczami, wasza postawa potraktowana byłaby inaczej przez Boga niż w sytuacji, kiedy sami mówicie, my nie jesteśmy ślepi, my widzimy. Poznanie prawdy jest jednocześnie zobowiązaniem wobec prawdy. I Słowo Boże nie pozostawia nam wątpliwości co do tego, że jest to odpowiedzialność, którą Pan Bóg stawia przed nami. Apostoł Paweł w liście do Koryntian w rozdziale 3, wiersz 2 i dalej w pierwszym liście mówi, że my jako chrześcijanie jesteśmy takim otwartym listem, który ludzie mogą czytać. Apostoł Paweł mówi, my nie musimy siebie jako chrześcijanie nawzajem sobie polecać, ponieważ my widzimy, kim jesteśmy, ale jesteśmy listem, który czytają wszyscy ludzie wokół nas. Pytanie, czy ludzie przyglądający się naszemu życiu czytają poprzez to życie to, co chcielibyśmy, aby wyczytali? Czy być może w niektórych sytuacjach nie wolelibyśmy powiedzieć, zaraz, my mamy taką oficjalną wersję listu. Pamiętam opowiadanie jednego z moich profesorów tutaj w seminarium na Andrews, brat, który był przez wiele lat na misji w kraju dalekowschodnim i zaprzyjaźnił się z pewnym buddyjskim mnichem, który po operacji odbytej w szpitalu nie miał gdzie się podziać, zanim jego współbracia mnisi przyjechali, żeby go zabrać i mieszkał przez parę tygodni w domu naszego pastora. I pamiętam, kiedy ten pastor opowiadał nam to doświadczenie i mówił, że on kilkakrotnie wcześniej miał okazję rozmawiać z tym mnichem na temat swojej religii, na temat swojego Boga, na temat przykazań, na temat sabatu. I powiedział, jak wam się wydaje, jak myślałem na temat swojego życia w czasie, kiedy ten człowiek, który nie miał innego świadectwa o chrześcijaństwie, był dzień w moim domu. Człowieka, który, nasz brat był tego świadomy, będzie oceniał chrześcijaństwo i rozumiał chrześcijaństwo nie przez pryzmat tego, co on mu wcześniej powiedział, który przygląda się teraz na jego życie i mówi: zobaczmy, jak to wygląda. Apostoł Paweł mówi: jesteśmy listem, który jest znany i czytany przez wszystkich ludzi. W liście do Rzymian apostoł Paweł apeluje, mówi: bracia, to nie może być coś takiego, że my mówimy, że wierzymy i praktykujemy w pewne rzeczy, ale tak naprawdę to nasze codzienne życie świadczy o czymś innym. A rozdajemy ulotkę, porównanie dwóch dekalogów. Rozdajemy ulotkę, stań po stronie prawa. Jest to prawda, w którą wierzymy jako Kościół. Ale jest to również odpowiedzialność, że któregoś dnia ktoś, kto taką ulotkę weźmie albo wziął do ręki, będzie chciał, przyglądając się na nasze życie, zobaczyć, co to znaczy, że nie mamy innych bogów oprócz Boga. Kiedy przyjdzie być może na wizytę do naszego domu, z czym odejdzie z naszego domu? Czy odejdzie z takim przesłaniem, z jakim odeszli posłowie babilońscy, którzy po cudownym uzdrowieniu odwiedzili dom Hiskiasza i prorok do niego przychodzi i mówi: co im pokazałeś? On mówi: o, spokojnie, wszystko im pokazałem. Nie było takiej rzeczy, której bym im nie pokazał. Prorok mówi: świetnie. Ci ludzie wrócą tutaj. Prorok pokazał wszystko, tylko tak naprawdę nie pokazał tego, co było najważniejsze. Kiedy mówimy o przykazaniu mówiącym o sabacie, jak to praktycznie w moim życiu wygląda? Czy gdyby ktoś, kogo przekonuje o sabacie, spędził 24 godziny od zachodu słońca w piątek do zachodu słońca w sobotę w moim domu, z jakim zrozumieniem tego, czym jest sabat jako święty dzień, odszedłby z mojego domu? Nasze spotkania na nabożeństwie. Jeżeli dzisiaj mielibyśmy gości na naszym nabożeństwie, od pierwszego powitania do ostatniego amen. Z jakim przesłaniem na temat tego, czym jest nabożeństwo w dniu sobotnim, odeszliby nasi goście w dniu dzisiejszym? Kiedy przyglądają się naszemu życiu rodzinnemu, relacjom pomiędzy dziećmi a rodzicami, jakie wrażenie, jakie przesłanie otrzymują o tym, co to znaczy dla nas szanować żonę, męża, ojca, matkę, dzieci. Kiedy patrzą na to, jakimi jesteśmy pracownikami, jakimi jesteśmy obywatelami, co myślą na temat miejsca przykazań apelujących do naszej uczciwości, do naszej prawdomówności. Wiecie, to jest jedna rzecz, kiedy ktoś nas pyta, w co wierzycie, i mówimy: dam ci książkę do przeczytania. Dam ci kazanie do posłuchania. Ale drugą rzeczą jest to, czy prawda, którą głosimy, jest tą samą prawdą, którą wyznajemy. Te teksty z Księgi Daniela mówią nam o tym, że fatalnym błędem Belsazara było to, że Belsazar miał świadectwo, ale z tego świadectwa nie skorzystał. Przypomina mi to taką historię, kiedy byłem w szkole średniej, jedna z naszych młodych sióstr zaprosiła mnie w piątek wieczór na spotkanie pomiędzy nią a koleżankami z jednej ze społeczności chrześcijańskich, które były w tamtym mieście. I pamiętam, kiedy rozmawialiśmy na temat różnych rzeczy, oczywiście wtedy padają pytania, no to czym wy się różnicie od nas i tak dalej. I te najmocniejsze rzeczy są wytaczane. I pamiętam te dziewczęta, kiedy myśmy z tą dziewczyną powiedzieli o przykazaniach, o sobocie, one nie miały żadnych wątpliwości do tego, że sabat według Pisma Świętego jest świętym dniem. Ale wtedy jedna z nich powiedziała: dobrze, jeżeli Pan mnie przekona do tego, to ja będę wierna temu przykazaniu. Pomyślałem sobie, w jaki sposób Pan może przekonać? W jaki sposób Pan przekonywał Dawida o jego grzechu? Pan dał Dawidowi słowo i zakon, które on jako król miał obowiązek przepisać i czytać będąc na swoim tronie. Pan wysłał do niego swego sługę Samuela, który zwrócił mu uwagę na jego postępowanie. Ale nie było niczego więcej, co Pan mógłby zrobić. Nie było niczego więcej, co Pan Bóg mógł zrobić w przypadku Belsazara. Belsazar miał wyraźne świadectwo działania Bożego. I nie skorzystał z niego. I to był jego błąd. Ale chciałbym, żebyśmy na koniec zwrócili uwagę na to, co podkreślamy za każdym razem, kiedy podchodzimy do Księgi Daniela, że Księga Daniela została napisana na jaki czas? Na ostatni czas. I zdobycie Babilonu, o którym czytamy w 5 rozdziale, jest również pewnym symbolem wydarzeń, które dokonają się być może już w niedalekiej przyszłości. Ponieważ Babilon i jego zdobycie stało się symbolem duchowego Babilonu i upadku duchowego Babilonu, który opisany jest w Księdze Objawienia. Cyrus, który przybył do Babilonu ze wschodu, stał się symbolem innego pomazańca Bożego, który również przyjdzie ze wschodu po to, żeby dokonać ostatecznie historii tego świata. W 16 rozdziale Księgi Objawienia czytamy o tym, że Bóg, kiedy czas dochodzi do odpowiedniego momentu, mówi swoim aniołom, aby wzięli czasze wypełnione plagami i udali się na ziemię i zrzucili te plagi na ziemię. I czytajmy wiersz 12 w 16 rozdziale. A szósty anioł wylał swoją czaszę na wielką rzekę jaką? Eufrat. Po co? I wyschła jej woda, aby można było przygotować drogę dla królów ze wschodu słońca. Analogia, która odwołuje się do historii Babilonu. Do tego momentu, kiedy król pił, natomiast ktoś osuszał wielką rzekę Eufrat, która była powodem wielkiego bezpieczeństwa króla. Król się czuł bezpieczny. Ale Pan Bóg miał swój plan. I przyjdzie czas, kiedy potęga symbolizowana przez Babilon, potęga opisana w 17 i 18 wierszu, potęga, która czuje się świetnie, wspaniale, ponieważ jest bogata, jest adorowana, jest chwalona, upadnie. I w 4 wierszu 18 rozdziału Bóg mówi: słyszałem inny głos z nieba mówiący: wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające. Czy jesteśmy w Babilonie? Wierzę, że nie. Wierzę, że usłyszeliśmy wezwanie Jezusa Chrystusa i opuściliśmy Babilon. Ale czasami mam wrażenie, że być może jeździmy na wycieczki do Babilonu. Że są pewne rzeczy w Babilonie, które są atrakcyjne, które być może chcielibyśmy odwiedzić raz na jakiś czas. Słowo Boże wzywa nas do tego, abyśmy zerwali z Babilonem. Abyśmy zbudowali nasz dom na czym? Na skalę. Co jest skałą? Jezus Chrystus. Ale w Ewangelii Łukasza czytaliśmy wyraźnie, co Pan Jezus powiedział o tym, co jest skałą. Wróćmy do tych wierszy i przeczytajmy je na sam koniec. 6 rozdział Ewangelii według Łukasza i wiersz od 47. Pokażę wam, do kogo jest podobny każdy, kto przychodzi do mnie i słucha słów moich i co robi? I czyni je. Podobny jest do człowieka budującego dom, który kopał się głęboko i założył fundament na skalę. A gdy przyszła powódź, uderzyły wody w dom, ale go nie zmogły, nie mogły go poruszyć, bo był dobrze zbudowany. Kto zaś słucha, a nie czyni. Podobny jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi bez fundamentu i uderzyły weń wody i wnet runął, a upadek jego domu był zupełny. Jezus Chrystus jest skałą, ale Jezus Chrystus powiedział, wasz duchowy dom budowany jest na skalę, kiedy słuchacie i kiedy czynicie. Każdego dnia na nowo. Każdego dnia na nowo musimy poświęcać nasze życie Jezusowi Chrystusowi. Każdego dnia na nowo musimy prosić Go o moc do życia zgodnego z wolą Bożą. Każdego dnia na nowo musimy korzystać z pokarmu, który On nam daje. Nie da się najeść duchowo raz na cały tydzień. I Chrystus Pan wzywa nas do tego, abyśmy stanęli, abyśmy byli tymi, którzy słuchają, abyśmy byli tymi, którzy czynią. Przyszłe rozdziały, do których wcześniejszego przeczytania Was zachęcam, otwierają nam perspektywę czasu, w którym żyjemy. Czy czas, w którym żyjemy, to rzeczywiście czas ostateczny? Zachęcam Was do tego, abyście przed kolejnymi tygodniami przestudiowali kolejne rozdziały. 6, 7, 8, 9 ułatwi to nam studiowanie. Pamiętając o tym, że poselstwo, które zapisane jest w tej księdze, jest poselstwem, które ma nas przygotować w szczególny sposób na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa, na czas ostateczny. Amen.